Teraz krócej będzie. Mam nadzieję, że w kilkudziesięciu minutach się wyrobimy. Chciałbym mówić o tym, jak Bóg działa w oparciu o przykłady z Bożego Słowa. Chciałbym, żeby przewodnim tekstem był Psalm 33. Psalm 33 i werset 11. Tam jest napisane tak. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego w pokolenie, z pokolenia w pokolenie. Jeszcze raz. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Jest świetny tekst, pod który możesz podłączyć swoje życie. Ponieważ Biblia mówi o tym, że Bóg planuje na wieki. To, co zaplanował, zrealizuje się i ma wieczny wymiar. Ale ten plan nie jest na jedno życie. Z pokolenia w pokolenie. I celowo chcę teraz o tym mówić, ponieważ chciałbym, i po części to spotkanie ma służyć temu nasze dzisiejsze, żebyśmy chociaż trochę zaczęli grać jak zespół, jak team. Mamy swoje sprawy i w Bielsku, w Hajnówce, w Białymstoku i taka jest prawda, że musimy nimi żyć i to najważniejsze jest to, co dzieje się na miejscu. Ale prawda jest taka, że Boży plan to nie jest plan tylko dla Hajnówki, tylko dla Bielska, tylko dla Białegostoku, dla poszczególnych zborów, ale On planuje i w ten plan włożył poszczególne zbory. I dlatego tak naprawdę jesteśmy tylko częścią Bożego planu. Zasadnicze pytanie jest, czy chcesz, aby twoje życie miało wymiar wieczny? No, trochę tak brzmi strasznie górnolotnie, ale tak naprawdę chodzi o to, na ile cenisz samego siebie, na ile cenisz sam to, co robisz, sama to, co robisz i jaki chciałbyś, żeby to miało wymiar. Plan Pana trwa na wieki. Na pewno mądrze i warto jest podłączyć się pod to, co Bóg robi, bo to ma sens. I tutaj, słuchajcie, niekoniecznie chodzi o sprawy kościelne, chcę wam powiedzieć. To nie mam nadzieję, że nie macie takiego skrótu, że plan Pana to są tylko rzeczy, które się dzieją u nas w zborze. Tak? Plan Pana to są rzeczy, które dzieją się na świecie, które dzieją się w waszych miastach, które dzieją się wszędzie tam, gdzie Kościół jest lub go też nie ma, ale dzieją się. I chciałbym, żeby nam trochę zrobiło się jasne, jeżeli chodzi o Bożą perspektywę działania. I Psalm 90, żebyśmy otworzyli. Psalm 90. Możemy się umówić, że na drugie takie spotkanie weźmiecie ze sobą swoje Biblię albo je zakupicie. Psalm 90, pierwszych 17 wersetów. I to była modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Mam nadzieję, że wiecie, że Mojżesz to nie był 80-letni pastuch, tylko Mojżesz to był 80-letni pastuch, który wcześniej był w elitach Egiptu. To był człowiek niezwykle wykształcony, człowiek, który był przygotowywany do tego, aby prawdopodobnie oddziaływać na terenach, z których się wywodził, czyli gdzieś na terenach być może późniejszego Izraela. To był człowiek, który był wychowywany i kształcony z myślą o tym, by po prostu oddziaływać. On miał ogromną wiedzę, był wyedukowany bardzo starannie i dopiero później został pasterzem, kiedy uciekał, bo skomplikowało się jego życie, bo zabił innego człowieka, zabił Egipcjanina. I 40 lat spędził na pustyni. Można powiedzieć, słuchajcie, jego życie było przegrane. 40 lat, 40 pięknych lat i 40 lat przegranych z owcami, na pustyni, po górach, z kijem. I jedyne, co słyszał, to beczenie, muczenie i tak dalej. Po prostu chodził po tych górach, prowadzał te owce. Co za życie. Ale potem sama końcówka. Niezwykła. Plan Pana trwa na wieki. Ten, kto się podłącza do tego planu, absolutnie ma satysfakcję w swoim życiu. Absolutnie. I to, co się wydarzyło od momentu, kiedy Mojżesz powiedział Bogu tak, bo wiecie, że się próbował wymigać, tak? Panie, nie jestem lotny w mowie, nie potrafię mówić. Nieźle, co? Po prostu pokończył szkoły, wszystko. Był nauczony po prostu retoryki, wspaniałej mowy. Próbował się tak przed Bogiem wytłumaczyć. On mówi, dobrze, Aaron będzie twoimi ustami. Ale całe szczęście Mojżesz powiedział tak. I od tamtej pory zaczęła się przygoda jego życia. Możesz być przygotowywany przez całe swoje życie i choćby dla tego jednego epizodu akapitu warto żyć. Bo kiedy Bóg bierze twoje życie i zaczyna je używać dla swojej chwały, jest to wyjątkowa przygoda bez dwóch zdań. Absolutnie tak. Zobaczmy więc ten psalm. Mojżesz mówi tak. Panie, tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Chciałbym, żebyście kojarzyli to, co mówiliśmy wcześniej o perspektywie pokoleń i też o naszym miejscu jako tylko jakiegoś elementu w całym Boże planie, który jednak daje poczucie satysfakcji. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś, o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Pamiętacie, że stworzenie dzieje się w poszczególne dni. I to jest odniesienie do tego, co Bóg robił. Bóg tworzył w poszczególnych okresach czasu. Biblia przedstawia to jako perspektywa jednego dnia, jako taki konkretny, określony czas i pokazuje nam to, że Bóg tworzy tak naprawdę na przestrzeni wielu, wielu tysięcy lat. Jego plan dzisiaj to nie jest plan na 10-20 lat. My planujemy tak. Za ile? Za 4 lata lub za 5 będę magistrem. Potem za kilka lat będę doktorem, później się będę habilitował i tak dalej, prawda? Po kolei wszystko. Ale Bóg planuje na tysiąclecie. I słuchajcie, to dopiero trzeba mieć mądrość, żeby powiedzieć, Boże, jak mam pojąć? Jaki jest Twój plan? Jakie jest moje miejsce w tym wszystkim? Chcę, żebyś wziął to życie i je użył we właściwy sposób, żeby to miało sens wszystko. Albowiem 1000 lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha, tak i my giniemy od gniewu twego, a strogością twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego, lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż chyże mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu twego, kto boi się ciebie w niesieniu twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych do tego miejsca. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest werset 12, gdzie Mojżesz mówi, naucz liczyć nas dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Bo prawda jest taka, że życie biegnie, jeżeli nie liczysz tego czasu, zmarnujesz życie. I po pierwsze, Biblia mówi, naucz się liczyć czas, który już minął. Zobacz, jaki czas upłynął i co w tym czasie osiągnąłeś jako człowiek. Jakim człowiekiem się stałeś? Gdzie jesteś? Jak spożytkowałeś tych kilkanaście, dziesiąt lat swojego życia? Oraz postawiłem sobie plan. Przede mną jest taki cel. Mam nadzieję, że w takim czasie to osiągnę. I odliczam te dni po kolei, bo chcę dojść celu. Czy masz takie poczucie, że liczysz czas w swoim życiu? Bo Biblia mówi, że to jest mądry człowiek o właściwym sercu, który liczy dni swoje. Ja skończyłem lat 36. nie wiem kiedy. Jeszcze wczoraj zdawałem prawo jazdy i tak naprawdę marzyłem, nawet nie czekałem na 18, marzyłem o tym, żeby mieć prawo jazdy, niekoniecznie na samochód, chciałem mieć na motor. I tak naprawdę to było jakąś moją pasją i potem cała kwestia chłopaków, którzy w moim mieście jeździli na motorach i to, co robiliśmy razem, nie warto oczywiście tego opowiadać. W każdym razie nie wiem kiedy minął ten czas, a moja mama do mnie mówi: Marcin, ja wczoraj wychodziłam za twojego tatę. Mamo, masz 75 lat. Prawda jest taka, że Biblia mówi, że mądry człowiek umie liczyć swoje dni i powiedzieć: tak, ja mam 75 lat, ale ja w tym życiu zrobiłem to, 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 to i to i mam nadzieję, że na chwałę Boga. I że to się Bogu przysłużyło. Pierwsza myśl, jaka z tego naszego spotkania bije: zacznij szanować swój czas. Czyli jeżeli się uczysz, ucz się, ale niech to będzie celowe, czyli ku czemu to dąży. Jaki masz cel, jakie masz marzenie? Czy już dzisiaj, kiedy poświęcasz czas na naukę, mówisz: ja chcę za tyle i tyle lat być w tym miejscu. I to nie jest pycha, to jest właściwe planować swoje życie. To jest właściwe. A więc naucz nas liczyć dni nasz, abyśmy posiedli mądre serce. Później czytamy w wersecie 16: niech się ukaże sługom twoim dzieło twoje, a majestat twój synom ich. Mojżesz chciał wiedzieć, co jest Bożym dziełem w danym czasie. Mojżesz wiedział, że Bóg działa. Działa w jego życiu, działa koło niego, działa w świecie, ale on chciał brać udział w tych rzeczach. I on mówi: niech się ukaże sługom twoim dzieło twoje. Panie, pokaż mi, co robisz. Panie, jestem zbyt głupi, żeby odgadnąć twoje plany, ale ty możesz mnie w nich umieścić. Pokaż to. I proszę, wciągnij to również w tą moją rodzinę. Niech moi potomkowie też będą w to zaangażowani. Wyobraźcie sobie, że siedzicie teraz ze swoim ojcem lub matką i żyjecie jedną sprawą. Spotkaliście się i tak naprawdę waszym celem życiowym jest jedna rzecz. Czasami tak jest, gdy powiedzmy rodziny robią coś w jednej branży, tak? Na przykład medycznej. Do chłopaki mogliby coś w tej kwestii może powiedzieć. Jak się spotyka rodzeństwo jeszcze z mamą swoją, to wtedy temat ciekaw jestem bardzo, jak wygląda. Ale faktycznie jest to jakaś jedna płaszczyzna do rozmów zapewne. Tak samo jest, kiedy spotyka się, wiesz, ojciec, który jest pastorem, synem, który jest pastorem, i oni patrzą na perspektywę tego, co się dzieje na świecie z punktu widzenia biblijnego. I ojciec mówi: słuchaj, to było wtedy istotne i Bóg to czynił, a syn mówi: wiesz co, tata, ale Bóg teraz czyni to. Prawda? I to się wszystko uzupełnia. I tak może być w każdej dziedzinie życia. I pytanie jest, czy twoim pragnieniem jest, żeby Bóg wprowadził ciebie i tych, którzy będą po tobie, w swoje plany. W to, co on robi i co zamierza robić. I czy twoim pragnieniem jest: Boże, weź moje życie i spożytkuj je w taki sposób, żeby ono przyniosło chwałę Tobie, ale też żebym ja miał poczucie spełnienia, że to miało sens. Bo zobaczcie, Biblia mówi, człowiek żyje lat 70, maks 80, a potem Bóg mówi: wracajcie, synowie ludzcy. Nie wiem, czy widzieliście epokę lodowcową. Jest taki moment, jak ten koleś z tym długim nosem, co z żołędzie zawsze gania w tym. Co chwila jak się pojawia epizod, nie? Jest ten moment, kiedy on trafia do raju, nie? Akurat jest odwrotna droga, nie? I on już chwyta ten potężny taki żołędź, nie? Po prostu marzenie jego życia. I nagle okazuje się, że jednak ktoś go tam ratuje na ziemi. On się trzyma rękami, wiecie, tych krat, żeby tylko z nieba nie zostać wyciągniętym, ale nie daje rady. I się okazuje, że ten fafleniec, który tak supleni, go tam cucił i go uratował. Ale prawda jest taka, że dzieje się niestety nieodwołalnie proces odwrotny, czyli z czasem niestety każdy z nas odejdzie. A pozostaje tak naprawdę świadomość, czy moje życie jest spełnione, czy nie, czy ono było wartościowe, czy nie. I dalej, w wersecie 17 czytamy: niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Panie, Nie pozwól, by nasze życie było na marne. Nie pozwól, by okazało się bezwartościowe. Każdy z was ma jakieś marzenia. Wiecie, kim chcecie być, dokąd zmierzacie, lub może inaczej, wiecie, kim nie chcecie być. To też coś. Ale prawda jest taka, że tak naprawdę pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy wasze życie będzie wartościowe? I warto już o tym pomyśleć teraz. Pomyśleć. Czy ono ma wartość i będzie miało wartość? Jaką będzie miało wartość? I ta perspektywa pokazuje nam z tego psalmu, że Bóg zaprasza człowieka do swojego dzieła. Bóg zaprasza do tego, co robi na ziemi. W jaki sposób przemienia oblicz tej ziemi. On zaprasza ludzi, bo on to robi przez ludzi. Ale pytanie jest, czy jesteś człowiekiem, który liczy swoje dni, wiesz, że masz jeszcze tyle czasu i Panie, chcę ten czas spożytkować we właściwy sposób. Ostatnio rozmawiałem z Gustawem Cieślarem, to jest obecny prezbiter kościoła. I on do mnie mówi, wiesz co, policzyłem, że mam jeszcze przed sobą 10 lat aktywności zawodowej. Chodziło o arenę kościoła. I mówi, ja w tej chwili bardzo rozważnie podchodzę do tego, co powinienem robić. Bo to ostatnie 10 lat, jakie zaplanowałem. Więc nie chcę robić rzeczy przypadkowych. Chcę zrobić rzeczy, które mają sens i które będą pożyteczne, które będą miały szczególny wymiar. Powiem wam, że mi to zaimponowało, bo to znaczy, że to jest człowiek, który świadomie przeżywa swoje życie każdy dzień. Michał, ty lubisz grać. To jest w jakiś sposób twoją pasją i to wiadomo, nie? To cię kręci i tak dalej. Ale pytanie, czy grasz po prostu, żeby grać, czy masz też marzenia z tym związane? Mhm. A dążysz do tego celowo? I czat. Dlatego cię tak męczę czasami. Czemu nie grasz? Ale fajnie. Dlatego, że jeżeli mamy marzenia, my musimy je realizować. Oczywiście modląc się, pytając Boże, czy to jest twoją wolą, prawda? Czy to jest twoja wola dla mojego życia? Ale świadomie przeżywać to życie, świadomie liczyć dni do czasu, który sobie postawiłem, żeby osiągnąć ten cel. Albo też, Panie, minęło tyle lat, że jest z tobą, jeszcze nic dla ciebie nie zrobiłem. Nawróciłem się mając lat 11, ja się nawróciłem mając lat 7, a przyjąłem chrzest mając lat 11. Panie, co od tego czasu zrobiłem? Co było bezpożytkiem dla ciebie, dla twojego królestwa? Tyle lat jestem z tobą. To na przykład są moje pytania. I chciałbym, żebyście teraz otworzyli pierwszą kronik, 28 rozdział. Która jest godzina? Za ile? Za 13. Dobra, to nic, przeczytamy. Może skrócimy zastosowanie. Pierwsza kronik, 28 rozdział. I tutaj jest kapitalna sprawa związana z tym, że Dawid wiedział, że do czegoś jest powołany, ale wiedział, że on tego nie zrobi. Więc całe swoje życie, to co robił, było przygotowywaniem rzeczy pod przyszłe pokolenia. I dopiero jego syn osiągnął przeznaczenie, chociaż on sam nie. I to jest tak naprawdę uczestniczenie w Bożych planach, kiedy masz świadomość, że niekoniecznie ty będziesz u końca dzieła, ale masz świadomość, że i tak to życie będzie wyjątkowe. Pierwsza Królewska, 28 rozdział. Czytajmy. Pierwsza Kronik. Takie tam. Okej. Okay. To jest długi fragment, więc lepiej by było, gdybyście mieli Biblię, bo tak to będziecie, kurczę, tracić wątek, ale dobra, lecimy. I zgromadził Dawid w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, książąt plemion, książąt oddziałów służących królowi, dowódców nad tysiącami i setników, zarządców mienia, stad należących do króla, jego synów i dworzan, i rycerstwo i wojowników. Pierwsza Kronik, 28 rozdział. Potem podniósł się król Dawid i stojąc rzekł, słuchajcie mnie, bracia moi i lud mój. Z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla skrzyni przymierza pańskiego jako podnóżek stóp Boga naszego i przygotowałem budowę. Lecz Bóg rzekł do mnie, nie ty będziesz budował świątynię dla imienia mego, gdyż byłeś wojownikiem i przelałeś krew. A jednak Pan Bóg Izraela mnie wybrał z całej rodziny mojego ojca, abym był królem nad Izraelem po wszystkie czasy, gdyż Judę obrał za księcia, a w rodzie Judy dom mojego ojca, a wśród synów mojego ojca mnie sobie upodobał, aby mnie uczynić królem nad całym Izraelem, zaś spośród wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem. I rzekł do mnie, Salomon, twój syn, zbuduje mi świątynię, gdyż go sobie wybrałem za syna i ja będę mu ojcem. I utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj. Przeto teraz na oczach całego Izraela, zgromadzenia pańskiego, gdy słyszy Bóg nasz, napominam was, przestrzegajcie, wypełniajcie wszystkie przykazania Pana, Boga waszego, abyście posiedli tę urodzajną ziemię i mogli przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was po wszystkie czasy. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga ojca twojego i służ mu z całego serca swego i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, aby zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się więc dzielnie do dzieła. I tak dalej, prawda? I potem czytamy, 20 werset. Potem rzekł Dawid do Salomona, syna swego, zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła. Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokół służby w świątyni Pana. I tak dalej. A później, 29 rozdział, następnie rzekł Dawid, król, do całego zgromadzenia. Salomon, mój syn, jedyny, którego wybrał Bóg, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Dzieło zaś jest duże, gdyż nie dla człowieka jest dom ten przeznaczony, ale dla Pana, Boga. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ze srebra, spisz na to, co ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karneolowe do oprawy i na zaprawę murarską i do mozaiki i wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Wiecie co? Piękny fragment, ponieważ on pokazuje, że Dawid rozpoznał powołanie nad swoim życiem. I mówi, Pan mnie wybrał, ale Pan pokazał mi, że to nie jest plan tylko na moje życie. Wybrał też mojego syna. Mówi, bo dzieło to jest wielkie. To nie jest dom dla człowieka, to jest dom dla Boga. A więc projekt wyjątkowy. I zobaczcie, Dawid mógł powiedzieć, ponieważ to nie ja, więc to będzie problem Salomona, a on powiedział, przeto zgromadziłem. To, co ze złota, całe złoto. To, co ze srebra, całe srebro. Drzewo i tak dalej. Przygotowałem. I teraz, kiedy on się zabiera, Salomonie, weź się porządnie do pracy. Pan będzie z tobą, tylko nie łam przykazań. A ukończysz to dzieło. Boże plany przewyższają ludzkie możliwości. Boże plany sięgają poza jedno pokolenie. Ale jest to fascynujące. Pomyśl o tym, że coś może stać się pasją twojego życia, a jeżeli tak będzie, to też również pasją być może, to jest odległy temat, twoich dzieci. I teraz chciałbym, żebyście spojrzeli do Łukasza, do 7 rozdziału. Łukasz 7 rozdział, Pan Jezus opowiadał o swoim pokoleniu. Odniósł się do pokolenia, które sam reprezentował. I powiedział, że to pokolenie nie potrafiło rozpoznać Bożej woli. To pokolenie było świadkiem działania Jezusa, a mimo to nie potrafili rozpoznać, co Bóg chce czynić w danym czasie. Zobaczcie Łukasza, rozdział 7, 31 do 35 wersetu. Z kim porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałkach, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Wiecie, o co chodzi w tym fragmencie? Jezus pokazuje pokolenie, które zamiast pytać się Boga, o co chodzi, Boże, co chcesz nam powiedzieć, ono bawiło się sytuacją. A więc tak jakby chcieli, żeby Jan Chrzciciel albo Jezus tańczył według ich modły. Tak. Graliśmy ci, a ty nie chciałeś tańczyć. Czemu się czepiasz? Więc śpiewałem, więc graliśmy ci pieśń żałobną, nie chciałeś płakać, więc o co ci chodzi? Bo im chodziło o to, by usprawiedliwić i uciszyć swoje sumienie. A o co chodzi nam? Czy my naprawdę chcemy szczerze zapytać Boga, Boże, co masz dla nas, dla naszego pokolenia, jako odpowiedzialność? Wiecie, co wam powiem? Mam wrażenie, że nasze pokolenie jest powołane do tego, by być radykalnym głosem w społeczeństwie. Nasi rodzice, nasi dziadkowie robili pewne rzeczy, które były na tamten czas, ale dzisiaj, kiedy postępuje sekularyzacja, kiedy postępuje liberalizacja w społeczeństwie, Kościół musi być radykalnym głosem. Radykalnie mówić, bardzo jasno i przejrzyście, jakie są Boże normy w tym świecie. Ale Jezus mówi do swoich rówieśników, was nie interesuje prawdziwie to, co Bóg chce zrobić. Chodzi o usprawiedliwienie, o uciszenie własnego serca. I to jest przestroga dla nas, bo Jezus patrzy na pokolenia i zastanawia się, jaką wartość mamy. Wiecie, na ile jesteśmy prawdziwie ciężcy, a na ile jesteśmy lekcy jak puch i nasze życie może być zdmuchnięte jako nieistotne, niepotrzebne bezwagi. Czy w twoim sercu jest pragnienie, Boże, pokaż mi, jakie jest moje przeznaczenie? W jakich czasach żyję? Co jest istotne dzisiaj? W jaki sposób mamy działać? Przecież nie musimy robić wszystkiego tak samo. Nie chodzi o to, żeby robić ewangelizacje takie, jakie były 10, 15, 20 lat temu. Ponieważ dzisiaj jest zupełnie inny odbiór. I wy jesteście pokoleniem, które zupełnie inaczej odbiera pewne rzeczy. Panie, jak mamy, jak, co, na co teraz jest czas? Faktycznie. W końcu Hebrajczyków 11 rozdział. Hebrajczyków 11 rozdział. Wersety od 39. One pokazują, że dojrzałość polega na tym, że nie wszystko musi się skończyć na mnie, czy skupić na mnie. Jestem gotowy brać udział w czymś, co będzie trwało jeszcze dalej i niekoniecznie przy mnie znajdzie szczęśliwy finał i wypełnienie, czyli tak naprawdę nie zbiorę chwały i glorii, ponieważ być może inni będą na końcu tego wydarzenia. Wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział, że ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Jest mowa o ludziach, którzy rozpoczęli, bo Bóg dał im obietnicę, ale nie zobaczyli wypełnienia obietnicy. A mimo to pozostali wierni i działali tak, jakby ta obietnica miała się wypełnić, nawet jeżeli nie bez nich. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścig, który jest przed nami. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, jeżeli jest ci ciężko wypełniać Bożą wolę, jeżeli jest ci źle z tym, że wygląda na to, że niekoniecznie grasz pierwsze skrzypce w tym zespole, to powodem jest grzech w twoim życiu. Porzuć to i biegnij dalej wytrwale wyścigu, bo trzeba budować rzecz niekoniecznie ze względu na chwałę dla siebie, a tylko ze względu dla Niego, dla Jezusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników znikł z tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. A więc autor listu Hebrajczyków mówi, cel jest być może poza zasięgiem nawet naszego życia. Ale to nie umniejsza nam. I mówi, pilnuj tego, by nie opadły twoje chęci, siły i twój zapał. Ponieważ kiedyś będziemy razem cieszyli się owocem naszego życia, jeżeli było poświęcone Bogu. I zobaczymy, że to miało sens, cel. Zobaczymy, że to było zasileniem Bożego projektu, Bożej woli, Bożego planu. I dopiero z perspektywy wieczności zobaczymy, jaki to miało sens. Dzisiaj może robisz swoją robotę w kościele, robisz swoją robotę w szkole, nie wiem, gdziekolwiek, i zastanawiasz się, jaki to ma sens. Ale jeżeli żyjesz z Bogiem i prosisz Go, by twoje życie miało sens, to to ma sens. I dopiero dowiesz się o tym z perspektywy wieczności. Nie teraz, bo jesteśmy ograniczeni czasem. Bóg tworzy na pokolenia i On zaprasza cię do tego. I możesz, twoje życie może być uwikłane w Boży plan i dlatego być błogosławione, albo możesz być jak ciernie rozsypane na ziemi, po które ktoś kiedyś przyjdzie z widłami i wrzuci je do ognia. A więc tak naprawdę wybór totalnie zależy od nas. W Rzymian w 12 rozdziale czytamy: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to jest wyzwanie. Dzisiaj to, jakim pokoleniem jesteśmy, jeżeli nie potrafimy się odnaleźć w rzeczywistości, nie wiem, kościoła czasami, nie potrafimy się odnaleźć w tych formach, to tylko dlatego, że jesteśmy już nowym pokoleniem, które powinno uaktualnić formy przekazu, ewangelizacji czy ogłaszania pewnych praw biblijnych. Dlatego, że Bóg chce posługiwać się nami. I Bóg zaprasza ciebie i mnie do tego, byśmy wzięli w tym udział. I możesz odejść rozgoryczony, że Kościół może jest nudny, Kościół jest może oczywisty już od 50 lat taki sam, nic się w nim nie zmieniło. Ale możesz też być człowiekiem, który powie: rozumiem czasy, wiem, jak podać Boże prawdy dzisiaj we współczesny sposób i zrobię to, bo chcę, by moje życie było wplecione w Boże plan. I do tego dzisiaj zachęca nas Boże Słowo, żebyśmy potrafili to życie spożytkować we właściwy sposób. I od ciebie zależy, czy zdecydujesz złożyć ofiarę ze swojego życia, czy nie. Ja nie mogę tego zrobić i nawet nie chcę manipulować twoimi uczuciami. Jak jesteś bystry, to się zorientujesz. Ale to jest twoja wolna decyzja, że możesz powiedzieć: chcę być zaangażowany w Boże rzeczy. Jako muzyk, jako lekarz, jako, nie wiem, policjant, śledczy, jako prawnik, jako adwokat. Ale chcę być zaangażowany w Boże rzeczy. Kto z was oglądał mecz Polska-San Marino? Ja mam biuro w budynku Ataszy San Marino, że na następny dzień, jak tam wchodziliśmy, to widzieliśmy skwaszoną minę naszego właściciela tego budynku. Ale wiecie, co jest wyjątkowego w tej drużynie? Tak słyszałem przynajmniej, nie wiem, czy to jest prawda, sprostujcie mnie, że komu tam grają sami amatorzy w tej drużynie? Kelner, ktoś tam, po prostu dwóch profesjonalistów, a reszta to chłopaki z ulicy. Ale wiecie co, to jest z drugiej strony piękna rzecz. Wiecie czemu? Bo kto z nas wychodzi na boisko, wiedząc, że przed nim stoją, wiesz, maszyny do strzelania bramek i w ogóle, wiesz, tacy tam, nie? A oni wychodzą na boisko i grają. I co prawda z marnym skutkiem. Każdy mecz ich jest historyczny, bo przegrywają zawsze wysoko. Ale generalnie ten obraz mnie ujął, wiecie czemu? Ponieważ ci ludzie z ulicy schodzą gdzieś tam ze swoich zajęć, wskakują w odzienie reprezentacji San Marino i jadą na mecz. I to trochę pokazuje, jak powiedzmy Bóg widzi nasze życie. On chce, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie nas stawia, po prostu reprezentowali Go we właściwy sposób. Wiecie, jeden strzela bramki, drugi nie. Ale chodzi o to, czy mamy serce do walki. Wiecie, po prostu co jest w sercu, gdy siedzimy w kościele albo gdy wychodzimy, cokolwiek robimy. Czy mamy serce niczym Dawid, wiecie, po prostu gorące dla Boga. Czy jesteśmy zgaszeni, sfrustrowani i tak naprawdę, gdybyśmy przypadkowo zobaczyli siebie w lustrze, to byśmy byli zniesmaczeni, prawda, widząc tego zmęczonego, znużonego, znudzonego człowieka siedzącego w kościele. Czy masz serce do walki? Czy chcesz po prostu żyć z pasją dla Boga. Po to się dzisiaj spotkaliśmy. I też chciałbym, gdy jeszcze będzie tam grał zespół i też będzie potem uwielbienie, żebyście sobie pomyśleli, jesteśmy w konkretnym miejscu Bożego planu, który jest liczony na tysiące lat. Ale nasze życie może mieć właśnie wymiar wieczny, bo może być wpleciony w Boże wieczne plany. Do tego was zapraszam, bo to mnie bardzo inspiruje ostatnio. Bóg ma plan dla każdego z nas. Absolutnie. I chciałby, żeby... Cześć! Kończymy, wiesz? W sumie, ale fajnie, że wpadłeś. W każdym razie, no. Chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili. Ja może się pomodlę. I żebyśmy, jeżeli się zgadzacie z tym, żebyśmy poświęcili Bogu życie. Jeszcze raz mówię, to nie chodzi o to, że nagle teraz nie jesteście w stanie realizować rzeczy, którymi się zajmujecie. Nie. Właśnie tam, gdzie jesteście, by należeć do Boga i by świecić Jemu na chwałę. Tak, pomodlimy się? To pochylmy głowy, a ja poprowadzę nas w modlitwie. Drogi Panie, wiem, że nie umierałeś na krzyżu bez sensu, że złożyłeś ofiarę z życia, wiedząc, że to przyniesie potężny owoc, owoc w postaci przemienionych żyć i serc. Panie, Ty tak naprawdę przywróciłeś nas do życia. Ty ustanawiasz nas w roli dzieci Bożych. Ty uczyniłeś z nas ród królewski, kapłaństwo święte. Panie, Ty chcesz, by nasze życie miało sens. Ty nie jesteś złodziejem ludzkiego życia, ale Ty temu życiu nadajesz sens. Panie, dzisiaj chcemy ofiarować swoje życie Tobie na nowo, abyś wziął to życie i uczynił je pożytecznym. Panie, włącz nasze życie w swoje plany i prosimy Cię, użyj nas zgodnie z własną wolą. Panie, ponad wszystko pragniemy, by nasze życie miało sens, nie tylko na kilkadziesiąt lat, ale w wymiarze wiecznym. Tobie na chwałę, drogi Jezu. Amen.